Zygmuncie Szczęsny, ty czyniłeś zawsze dobro. Bóg stał się twoim jedynym pragnieniem. W nim napoiłeś się wiarą, co góry przenosi, wskazując nam drogę jasnym miłości promieniem. Wskazując nam drogę jasnym miłości promieniem. Zebrałeś dla nich rodzinę, którą Maryi oddałeś. Zygmuncie Szczęsny, wyczyniłeś zawsze dobro. Bóg stał się twoim jedynym pragnieniem. Nim napoiłeś się wiarą, co góry przenosi, wskazując nam drogę jasnym miłości promieniem. Wskazując nam drogę jasnym miłości promieniem.
Dzisiejsza niedziela, 25. niedziela zwykła w ciągu roku, w parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Mikstacie ma bardzo uroczysty charakter. Dlaczego? Ponieważ w tym dniu, właśnie dzisiaj, 21 września, po wspomnieniu świętego Zygmunta Felińskiego, które obchodziliśmy w minionym tygodniu, 17 września, dzisiaj miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii do świątyni, do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Mikstacie. Dzień bardzo uroczysty. Bardzo wiele osób zgromadziło się na wspólnej modlitwie, na Eucharystii, podczas której zostały wprowadzone relikwie świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Ten dzień jest wyjątkowy także dla sióstr, które na co dzień posługują w parafii w Mikstacie, dla sióstr franciszkanek rodziny Maryi, dlatego że na tą dzisiejszą uroczystość zjechały się siostry ze wszystkich stron Polski. Cieszymy się z obecności Matki Generalnej, siostry Janiny Kierstan. Cieszymy się także, że jest z nami Matka Prowincjalna prowincji poznańskiej, siostra Grażyna Orłowska. Cieszymy się, że siostry zgodziły się na rozmowę, na to spotkanie przy naszym mikrofonie radiowym. Proszę siostry, cieszymy się z tego, że święty Zygmunt Szczęsny Feliński jest już świętym. Od ponad 90 lat tutaj w Mikstacie posługują siostry franciszkanki rodziny Maryi. Myślę, że w tym czasie chcemy też odkrywać życie świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, chcemy też poznawać jego życie duchowe. I korzystając z tej okazji, że udało nam się ze siostrami spotkać, chciałbym może zapytać siostry o charyzmat waszego zgromadzenia, bo siostry posługują w różnych miejscach w Polsce. Wiemy, że waszym założycielem jest święty Zygmunt Szczęsny Feliński, ale on też siostrom, zakładając zgromadzenie, zostawił konkretne przesłanie. Jaki charyzmat siostry na co dzień realizują w swoim zgromadzeniu? Może rozpocznę od Matki Generalnej, siostry Janiny.
Realizujemy to, co ojciec założyciel sam zainicjował w Petersburgu, gdzie powstawało zgromadzenie, a tam była odpowiedź na potrzeby szczególnie grupy Polaków, którzy przebywali na terenie Petersburga. Na pewno była ta potrzeba wsparcia duchowego dla wszystkich Polaków, którzy byli. Ale wrażliwość serca świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego odkryła właśnie, że dzieci, młodzież, osoby starsze, szczególnie te, które już zbliżają się do kresu życia, potrzebują szczególnego wsparcia. Starsze osoby opieki, a dzieci i młodzież takiego wprowadzenia, zdrowego wprowadzenia w życie w oparciu o jasne zasady, które proponuje Kościół. I tak to się zaczynało w Petersburgu i tak możemy powiedzieć, że trwa do dzisiaj. Nasza posługa tutaj na terenie Mikstatu jest wpisana w funkcjonowanie parafii, ale dotykamy właśnie tych działek, które założyciel nam zostawił, przekazał. Jeśli chodzi o pracę z młodzieżą, to dokonuje się ona na terenie świetlicy, która tutaj funkcjonuje w Domu Sióstr, ale też poprzez różne grupy funkcjonujące na terenie parafii. A z relacji sióstr, które tutaj pracowały wcześniej, wiem, jak ciepłe dobre, takie otwarte wzajemnie na siebie były i są relacje z mieszkańcami tego miasteczka.
Tak, właśnie to jest chyba wielki skarb, wielkie bogactwo, kiedy parafia ma jakby w swoim bagażu zgromadzenie zakonne i myślę, że mieszkańcy Mikstatu może na co dzień do tego już tak mocno się przyzwyczaili, do tego skarbu, który posiadają. Poproszę teraz siostrę prowincjalną, siostrę Grażynę, aby może też wymieniła inne formy pracy duszpasterskiej, jaką podejmujecie, bo to jest praca z dziećmi. Wiem, że prowadzicie także dom dziecka tutaj w prowincji poznańskiej. Jest to też praca z młodzieżą zaniedbaną, pewnie też pochylacie się nad ludźmi chorymi, cierpiącymi, żeby rozszerzyć ten zakres obowiązków, bo niekiedy ludziom tak powszechnie może się wydawać, że siostry są odpowiedzialne tylko za modlitwę. Tak, to jest fundament, to jest sprawa priorytetowa, ale właśnie z tej modlitwy, z tej relacji żywej z Jezusem Chrystusem, siostry czerpią też siłę do tego, żeby podejmować kolejne dzieła właśnie w tych miejscach, gdzie Pan Bóg siostry postawił.
Jeżeli chodzi o naszą prowincję, jeżeli chodzi o prowincję poznańską, no to jest właśnie tak, że my prowadzimy dom, kiedyś to się nazywało, że to był dom dziecka, w tej chwili te wszystkie nazwy tak się weryfikują i to jest zespół placówek wychowawczo-opiekuńczych. Ale tak jak tutaj matka wcześniej wspomniała, naszym charyzmatem jest również opieka i troska i jakieś takie czuwanie nad osobami starszymi. I dlatego w prowincji są prowadzone 3 domy pomocy społecznej. Taki największy, prawie miasteczko, to jest Dom Pomocy Społecznej we Wieleniu, gdzie jest przeszło 350 pensjonariuszy. Sióstr jest ponad 50, właściwie dokładnie 52 siostry są. I pracowników jest też przeszło 260. Mamy Dom Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, jest to mniejszy dom, i Dom Pomocy Społecznej też w Kopernikach. Ale to nie jest jedyna jakaś taka nasza forma pracy nad osobami starszymi, dlatego że w Szamotułach na przykład jest dom dziennego pobytu, który właśnie kiedyś inicjatorką tego była matka Janina, założyła, dalej jest to kontynuowane. A także od pewnego czasu w wielu domach, zwłaszcza od takiego momentu czekania na kanonizację naszego ojca założyciela, zrodził się pomysł spotykania takich wspólnot sąsiedzkich i w wielu miastach, w Koszalinie, potem w Międzyrzeczu, we Włocławku. A teraz z tego, co miałam okazję niedawno usłyszeć, czy tutaj również w Mikstacie siostry też o tym myślą, żeby powołać do życia taką wspólnotę. I to jest wspólnota takich ludzi dorosłych, którzy chcieliby się spotkać na modlitwie właśnie w domu sióstr, przeżyć modlitwę w kaplicy razem z siostrami, posłuchać o założycielu, podzielić się też jakimiś takimi swoimi przeżyciami. Założyciel byłby taką osobą, która by jednoczyła tych ludzi razem z siostrami, żeby nie tylko żyć takim swoim codziennym życiem, tymi codziennymi sprawami, które często gdzieś tam się czuje jako ciężar, czuje się też jako odpowiedzialność i to jest stresujące. A tutaj, żeby odetchnąć jakoś tak, nabrać siły, odetchnąć czymś innym, posłuchać tego, co mają do powiedzenia inni, którzy patrzą przez inny pryzmat. I to właśnie jest taka opieka i taka współpraca z osobami dorosłymi. Oprócz tego, no to jest bardzo wiele parafii, w których siostry prowadzą katechezę. Pracują przy parafiach jako zakrystianki, bo głównie też tak jest. Kiedyś było to jeszcze, że były siostry organistki, w tej chwili troszkę to się zmieniło. Także my staramy się tak wiernie, jak to siostry potrafią i tak angażują, a siostry najczęściej się angażują tak całym sercem. Jak już gdzieś siostry poczują się tak na swoim miejscu, to wtedy naprawdę tak zapuszczają korzenie i to nie chodzi o takie czasowe bycie, co takie zaangażowanie serca i pracują na miarę swoich sił, a czasami nawet i ponad swoje siły.
Tak, i to jest piękne i myślę, że mieszkańcy Mikstatu tego doświadczają na co dzień, właśnie tego, że siostry, podejmując różne dzieła, różne inicjatywy, realizują swoje powołanie, wykorzystują też te dary, te charyzmaty, którymi siostry zostały obdarzone.
Błogosławcie Pana wszystkie łzy i żale, każdy
Pozwolą siostry, że wrócę jeszcze na chwilę do tego pięknego wydarzenia. Ten dzisiejszy dzień został tutaj nazwany na plakacie Niedziela ze świętym Zygmuntem Szczęsnym Felińskim. Oczywiście tym punktem kulminacyjnym było wprowadzenie relikwii. Piękna uroczystość, ubogacona też obecnością sióstr. Nie tylko tych sióstr, które na co dzień tutaj posługują w Mikstacie, ale tak jak mówiłem na początku, przyjechały siostry z różnych stron Polski. Matka Generalna z Warszawy, Matka Prowincjalna z Poznania. Są z nami także siostry, które przygotowują się do złożenia ślubów wieczystych. I myślę, że, drogie siostry, właśnie taka niedziela przeżywana razem z parafianami to jest też wielka akcja powołaniowa. Ludzie młodzi, ale też dorośli mogą poznać, mogą razem modlić się ze siostrami. I myślę, że takie inicjatywy, takie niedziele jakby powołań, one są chyba dzisiaj potrzebne, tak?
Myślę, że szczególnie potrzebne w kontekście funkcjonowania mediów. Media kościelne o tym mówią i chcą mówić. Natomiast te media publiczne, piękna powołania nie dotykają w ogóle. Wszyscy wiemy, jakie są te realia. Jeśli zdarzy się jakiś skandal, to wtedy się media interesują danym miejscem, danymi osobami, ale generalnie tą trudną taką posługą, szczególnie w placówkach zamkniętych, bo ona jest naprawdę trudna tam, gdzie są dzieci, których rodzice są pozbawieni praw, skazane na całodobowe bycie, one zawsze będą tęskniły za domem. Także w tych sytuacjach takie te odniesienia niezadowolenia czy wręcz czasem agresji są kierowane do wychowawców, do sióstr. I tego jeszcze nie spotkałam, żeby to kiedyś jakoś było dotknięte, pokazane w mediach publicznych. Cieszę się natomiast, że powstają te media prowadzone przez ludzi Kościoła i że o tym się mówi, bo myślę, że to jest całe bogactwo zamierzone przez Boga, żebyśmy tą działkę posługi w Kościele rezerwowali właśnie dla osób konsekrowanych, które wybierają taki styl życia pod natchnieniem Ducha Świętego i działania Bożego i całe siebie ofiarują w tej posłudze. Stwarza nam to właśnie szczególne takie możliwości dania siebie drugiemu człowiekowi. I uważam, że to, że tak jak dzisiaj mogliśmy się spotkać ze wspólnotą parafialną, jest takim otwarciem oczu ludziom, którzy na co dzień z tym się nie spotykają. Myślę, że jest to takie wzajemne ubogacanie, dlatego że tutaj, tak jak słyszałam, bardzo dużo takich ciepłych słów ze strony z kolei sióstr o mieszkańcach czy o parafianach tej społeczności tutaj. I zresztą widać było to odniesienie osób uczestniczących w liturgii, było takie nacechowane życzliwością, czego tutaj doświadczyłyśmy.
Dzisiaj coraz częściej w mediach możemy słyszeć właśnie o kryzysie powołań, że dzisiaj młody człowiek nie chce iść za głosem Pana Boga, bo to jest może też jakaś droga pod prąd. I dzisiaj, kiedy z boku mogłem patrzeć na te siostry, które przygotowują się do ślubów wieczystych, które złożą za kilka miesięcy, widziałem w tych siostrach wielką radość, takie wielkie też pragnienie bycia blisko Jezusa, trwania w Jego Kościele. I myślę, że właśnie takie spotkanie, właśnie ten przykład życia sióstr, on jest bardzo ważny dla tych młodych ludzi, którzy dzisiaj może stają przed wyborem drogi życiowej. Pewnie tej naszej rozmowy, tej audycji, która teraz powstaje, będzie słuchało bardzo wiele osób. Wierzymy także, że to będą nasi młodzi słuchacze, może też dziewczęta, które myślą o swojej dalszej drodze życiowej, zastanawiają się nad wyborem swojego powołania. Może niekoniecznie, że ma nastąpić to teraz, od razu, ale myślę, że człowiek przez kilkanaście miesięcy, może nawet przez kilka lat nosi się z tą decyzją. I może poproszę teraz siostry o takie słowo właśnie dla tych młodych osób, może szczególnie dla dziewcząt, które myślą o powołaniu. Może to pragnienie w ich sercu się pojawia, ten subtelny głos Pana Jezusa słyszą w głębi swojego serca, ale bardzo często ten głos jest zagłuszany tym, co mówi dzisiejszy świat, że nie warto, że lepiej realizować siebie, że lepiej realizować swoje pragnienia, marzenia, bo wtedy będziesz szczęśliwa, czy będziesz szczęśliwy. A siostry są przykładem tego, że właśnie kiedy idziemy za głosem swojego serca, wtedy tak naprawdę odkrywamy prawdziwe szczęście, to szczęście wieczne, trwałe. Może poproszę teraz siostry właśnie o takich kilka osobistych, takich bardzo może też intymnych słów do tych młodych ludzi, którzy stają przed wyborem drogi życiowej.
Ja mogę powiedzieć, że w naszym domu prowincjalnym w Poznaniu odbywają się dosyć regularnie takie spotkania z osobami, które poszukują, może tak bym najpierw określiła te osoby, bo tak naprawdę to ten dzisiejszy świat tak szybciutko pędzi, że my ciągle za czymś gonimy, a tak naprawdę kiedy zostajemy sami, to czujemy taką ogromną pustkę. I tych ludzi, którzy tak poszukują i może nie potrafią jeszcze po imieniu nazwać kogo albo czego szukają, jest naprawdę bardzo wielu. I do nas, do naszego domu przyjeżdżają różne osoby. I to nie jest związane z niczym, czyli to nie jest jakieś takie przygotowanie do tego, żeby zostać w klasztorze. Ale naszą taką ideą jest to, żeby doprowadzić ludzi do Pana Boga, bo tak naprawdę to każdy tego Pana Boga spotkał i żeby usłyszały słowa, które często słyszą, ale to jest właśnie w takim odpowiednim klimacie, w takim wyciszeniu, w takiej grupie ludzi, którzy czegoś podobnego szukają. I widziałam, wielokrotnie widziałam, jak reagowały osoby, bo to są i dziewczęta, które mają kilkanaście lat, ale to są i studentki, które w Poznaniu studiują, aczkolwiek są i takie osoby, które gdzieś tam z różnych bardzo odległych granic Polski przyjeżdżają. I jak one reagują, kiedy na przykład słyszą, że Bóg ma dla twojego życia plan, Bóg cały czas o tobie myśli, Bóg ciebie kocha. I usłyszane te słowa w jakiś sposób pracują, bardzo mocno pracują w tych ludziach. I to nie są słowa wypowiadane tylko tak, żeby je wypowiedzieć, że ktoś się do tego przygotował. Bo ci ludzie naprawdę mają okazję doświadczania takiego spotkania z Panem Bogiem. I to jest prawda. Bóg dla każdego z nas ma swój plan. Tylko pytanie, czy w momencie, kiedy Bóg do nas próbuje dotrzeć ze swoim głosem, czy my jesteśmy gotowi na to, żeby go usłyszeć, czy po prostu inne rzeczy to zagłuszają. Owszem, Bóg jest cierpliwy i On będzie powtarzał to swoje wezwanie. Tylko też jest pytanie takie, na ile nam starczy odwagi, żeby mu na to pytanie, czy to pójścia za nim, czy to wezwanie do jakiejś konkretnej pracy, którą on gdzieś nam w sercu jawi, żeby się tego podjąć, żeby się tego nie bać. I myślę, że tak naprawdę to wiele osób poszukuje Boga. Jedne o tym wiedzą, inne tak nie do końca sobie to jakoś uświadamiają, bo niektórym się wydaje, że chociażby samo życie zakonne, że to jest jakieś takie ciężkie, smutne, a tak naprawdę osoby, które przebywają w gronie sióstr, to najczęściej są po prostu zaskoczone, że jest inaczej, niżeli one gdzieś tam miały okazję usłyszeć, ktoś im o czymś opowiadał. Bo naprawdę bycie tam razem z siostrami, bycie w grupie z siostrami, doświadczanie, wykonywanie nawet najprostszych rzeczy, jak zmywanie naczyń, bo to też jest związane wtedy, kiedy tam się spotykamy razem, to okazuje się, że to wyzwala taką niesamowitą radość i chyba to, za czym ludzie najbardziej tak tęsknią. Takie poczucie wspólnoty i bliskości tego, że się nie jest samym.
Czyli podsumowując, można powiedzieć, że młody człowieku, nie lękaj się pójść za głosem Chrystusa, bo wtedy rzeczywiście osiągniesz prawdziwe szczęście. Myślę, że to doświadczenie wspólnoty jest też bardzo ważne.
Pasterzu Warszawy,
trudno sobie wyobrazić, jeśli człowiek nie zbliży się do Pana Boga, jak to duchowe szczęście może człowieka ubogacać. A my w życiu zakonnym odkrywamy to krok po kroku, rok po roku, pełniąc tą posługę z takim oddaniem, zawierzeniem tam, gdzie Pan Bóg posyła, Tam człowiek odkrywa naprawdę wiele i wielkie rzeczy. Ja powiem tak z swojego doświadczenia. Kiedy pracowałam w domu dziecka w Szamotułach, czułam się spełniona i taka rozradowana i szczęśliwa. To było takie marzenie mojego życia w młodości. I przyszła decyzja, że przełożeni mnie kierują do osób starszych, do Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Byłam trochę przerażona, bo ze starszymi osobami nie miałam do czynienia za wiele, poza kontaktem z moją mamą. I tak sobie pomyślałam, no nie mam tutaj w tym zakresie wielkich doświadczeń, pojadę do mamy i popytam, jak to człowiek starszy reaguje na wiele rzeczy. Mama mi dała taki tygodniowy instruktaż i pojechałam do Wałbrzycha, chociaż powiem szczerze, że było takie grono, które jakoś tam osób świeckich, które mnie widziało w tych Szamotułach, jakoś tak oceniało tą posługę pozytywnie. Robili tam różne zabiegi, żeby do tego nie doszło, do wyjazdu do Wałbrzycha, ale uważałam jednak po czasie, że wola Boża jest wyznacznikiem mojej posługi i mojego powołania i odrzuciłam te wszystkie pokusy, które docierały z boku. I muszę powiedzieć, że w króciutkim czasie pobytu wśród osób starszych w Wałbrzychu odkryłam niesamowitą taką duchową radość bycia przy tych osobach, które już te możliwości takiego reagowania na bodźce zewnętrzne mają ograniczone. Największą radość, ale i też tremę przeżyłam przy pierwszym zgonie pensjonariuszki. Nie miałam takich doświadczeń wcześniej, ale Pan Bóg po takim towarzyszeniu z mojej strony tej osobie do końca dał mi taką duchową radość, że powiedziałam do personelu, słuchajcie, jak będzie następny taki przypadek, to ja proszę, żebyście mnie powiadomiły, ja przy tym chcę być. I tak było. Kiedy tylko mogłam, to właśnie byłam przy umieraniu i odchodzeniu na drugą stronę życia tych osób. I w tamtym miejscu też udało się stworzyć taką grupkę dzieci, które później dorastały. One nas wspierały w tej posłudze. I to było takie zaprzeczenie wbrew tym teoriom, że no dzieci nie powinny, czy tam no niechętnie takie posługi spełniają. Ja byłam pod urokiem, pod wrażeniem, jak te dzieci, które spotykały się z nami co sobotę na śpiewie, na takiej rekreacji, potem też szły do chorych i albo karmiły, albo rozmawiały, albo dzieliły się swoimi doświadczeniami. Jak one po czasie weszły w ten klimat i chciały to realizować. Także tutaj ta taka postawa oddania drugiemu człowiekowi jest też związana z tym, że Pan Bóg nie jest dłużny i oddaje człowiekowi wiele duchowej radości, czego nie można by było zdobyć, ja przynajmniej wcześniej tego nie doświadczałam, realizując się zawodowo w życiu, w wymiarze pracy. Realizowało się swoje zadanie, wracało do domu, no i człowiek ciągle za czymś tak się rozglądał i tęsknił, a tutaj takie tęsknoty, które rodziły się w sercu człowieka, Pan Bóg wypełnił w pełnym wymiarze, bym powiedziała, i trwa to dzisiaj. Co mogę jeszcze powiedzieć, że spoglądając na całość zgromadzenia, myśląc o siostrach, które posługują na wschodzie, na Ukrainie, Białorusi, w Rosji, w Kazachstanie, one też przeżywają dużo takiej radości, ale też ten zapał apostolski ciągle im pokazuje, ile jeszcze jest do zrobienia. Także jak przyjeżdżają tutaj do nas, do Polski i się kontaktują, to mobilizują, zróbmy coś, żeby było więcej osób, które podejmą tą posługę. No więc właśnie pole otwarte dla ludzi młodych, którzy będą chcieli oddawać się innym, czy to w Polsce, czy w innych krajach.
W cieniu Twoich rąk ukryj proszę mnie, gdy boję się, gdy wokół mrok. Bądź światłem, bądź nadziei dnie. Wszystkim, o czym śnię, głosem w sercu mym, jak ręka, która trzyma mnie nad brzegiem nocy, brzegiem dni. Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił.
korzystając z okazji, z tego, że siostry są razem z nami, udało nam się spotkać ze siostrą Walentyną, która pochodzi z Kazachstanu. Siostra wybrała drogę powołania zakonnego, wybrała właśnie tą rodzinę sióstr franciszkanek rodziny Maryi. Czy mógłbym poprosić siostrę o świadectwo właśnie powołania? Jak to było, że siostra w swoim sercu rozeznała to, że Pan Bóg powołuje siostrę właśnie do pójścia tą drogą życia zakonnego? Dlaczego właśnie to zgromadzenie sióstr franciszkanek rodziny Maryi? Poproszę siostrę właśnie o takie świadectwo powołania, takie od serca.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Właśnie chciałam by dać takie świadectwo, jak Pan Bóg pisze, prosto na krzywych drogach naszego życia. Pochodzę z rodziny niewierzącej, wychowywałam się w Kazachstanie, tam spędziłam swoje dzieciństwo. Mając 14 lat otrzymałam chrzest święty i komunię świętą. To był jeden dzień na Wielkanoc 4 kwietnia 1999 roku. Ten wybór był takim moim świadomym i dobrowolnym wyborem, ze względu na tego, że żadnych praktyk religijnych ani o Panu Bogu w mojej rodzinie nie było żadnej mowy. I tylko właśnie pamiętam, tak jak byłam jeszcze mała, nie chodziłam do szkoły, nie było też, nie mieliśmy stałego księdza u nas w wiosce i tam kilka razy ciocia tylko zabrała mnie do kościoła i to było wszystko. Spotkałam na swojej drodze taką siostrę misjonarkę, która pracowała w Kazachstanie, siostrę Elizy, i też dzięki siostrze poznała nasze zgromadzenie. I tak właśnie się stało, że siostra przyjechała do nas, do mojej wiosce, rodziny tam w Kazachstanie i się pyta, czy ja pojadę do niej na wakacje. A ja mówię, że tak ja nie wiem, czy puści mnie mama, czy pozwoli, czy nie, bo tę siostrę pierwszy raz spotkałam. Ona mówi, no to jedziemy do mamy, to ja z mamą załatwię. I pojechałam, potem mama pozwoliła i pojechałam do siostry na wakacje, gdzieś spędziłam kilka tygodni. I tak już u nas w parafii pracowali inne siostry. Ale tak już gdzieś tam w sercu czuła, że może to akurat jest moja droga życia, tylko właśnie nie wiedziałam, do którego zgromadzenia. I w 2000 roku z całą rodziną wyjechaliśmy do Niemiec, bo akurat był taki czas, że rodziny pochodzenia niemieckiego wyjeżdżali za granicę do Niemiec i właśnie wśród tych także okazała się moja rodzina. I tam w Niemczech mieszkałam kilka lat, no i zawsze utrzymywałam kontakt z tą siostrą misjonarką, naszą siostrą Elizą. Tak czułam ją, taką troskę duchową i w 2004 roku po raz pierwszy siostra zaprosiła mnie tutaj do Polski i właśnie przyjechałam, byliśmy w Łagiewnikach u Matki Bożej w Częstochowie. To było właśnie takie moje pierwsze spotkanie z siostrami i też z Polską. No po czym odjechałam, jeszcze kończyłam szkoły, trochę pracowałam w Niemczech. No i w 2007 roku przyszłam do zgromadzenia, wstąpiłam w postulat, miałam w Poznaniu, potem 2 lata nowicjacie w Warszawie. W chwili obecnej pracuję na misjach w Kazachstanie, gdzie wróciłam. No i jestem szczęśliwa, że akurat Pan Bóg spojrzał na mnie i powołał. No zdaje się takie, że to jest niemożliwe z dalekiego Kazachstanu, gdzieś tam z jakiejś wioski, z rodziny niewierzącej. No a jednak i jestem wdzięczna Panu Bogu za tą wielką łaskę powołania. Jestem szczęśliwa tu w mojej rodzinie zakonnej. No i staram się pracować na chwałę Bożą i dla zbawienia innych.
Proszę siostry, czyli można powiedzieć, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Tak jak siostra mówiła, że była siostra gdzieś daleko w Kazachstanie, pochodziła siostra z rodziny niewierzącej, ale czy po tej decyzji, kiedy siostra już poznała Pana Boga, kiedy przyjęła sakrament Chrztu Świętego, pierwszą komunię świętą, czy dzisiaj, to może będzie takie pytanie bardzo osobiste, jak siostra nie chce, to nie musi siostra odpowiadać, czy coś w rodzinie też się zmieniło na tej płaszczyźnie właśnie wiary? Czy przykład życia siostry też pomógł rodzicom odkryć Pana Boga i wejść na tą drogę wiary, tworząc właśnie wspólnotę Kościoła?
Tak, zmieniło się. Pan Bóg jest miłosierny, kocha każdego człowieka i właśnie doświadczyłam już takiej wielkiej radości i łaski, że moja siostra rodzona, mam 2 starsze siostry, jedna jest mężatka, druga nie, i jedna siostra moja otrzymała razem z mężem chrzest święty, komunię świętą i też ślub kościelny. Moja mama już też przyjęła chrzest święty. Kiedyś myślałam, że no takie było moje pragnienie, że no żeby z mamą kiedyś się pomodlić różaniec. I właśnie I to takie pragnienie się spełniło. Mama też już przyjęła chrzest święty i komunię świętą. No i został teraz jeszcze tata i moja druga siostra, za których się modlę i ufam, że Pan Bóg też znajdzie drogę do ich serc.
Tak, piękne, piękne doświadczenie. Tutaj widać też na twarzy siostry wielkie wzruszenie, bo może właśnie dla naszych słuchaczy to jest sprawa oczywista, że właśnie no, pochodzimy często z rodzin katolickich, że później może sami jakoś odrzucamy Pana Boga, rezygnujemy z tej drogi Kościoła, ale tutaj myślę, że też to, że właśnie rodzice żyli gdzieś z daleka od Pana Boga, to była też sytuacja tego miejsca, gdzieście żyli, przecież tam nie było księdza, nie było też kontakt ze wspólnotą Kościoła. Teraz co mnie jakoś też tak inspiruje, siostra przygotowuje się do ślubów wieczystych, i siostra podkreśliła to, że siostra wróci pracować właśnie tam, w Kazachstanie, tak, aby się dzielić wiarą, świadectwem, aby też innych do Pana Boga prowadzić. Wspominała tutaj siostrę Elizę, która była jakby takim narzędziem w ręku Pana Boga i myślę, że teraz Pan Bóg będzie chciał się też posługiwać siostrom, aby właśnie tych innych ludzi, którzy są zagubieni, prowadzić do Pana Boga. Myślę, że też tak to siostra odczytuje, prawda?
Tak, właśnie po kilkunastu latach wróciłam do Kazachstanu i odkrywam na nowo właśnie ten kraj i tych ludzi, którzy tam mieszkają. Właśnie to kiedyś ja patrzyłam na siostrę z takim zachwytem i no z takim, no właśnie, że patrząc na siostry chciałam też naśladować ich, a teraz jestem w tej sytuacji, gdzie młodzież też patrzy na mnie i ja mam być właśnie tym świadkiem miłości Boga i prowadzić innych ku Jezusowi.
Poszła siostra za Chrystusem, wybrała siostra drogę powołania zakonnego i patrząc na siostrę, obserwując dzisiaj siostrę od samego rana tutaj w kościele, w parafii Świętej Trójcy w Mikstacie, widzę też wielką radość, widzę, że siostra jest szczęśliwa, że siostra się cieszy, że może realizować powołanie zakonne, to powołanie, którym siostrę obdarzył Pan Bóg. I myślę, że młodzi ludzie często się lękają, prawda, tego pójścia za Chrystusem. Boją się tego, że coś stracą, że z czegoś będą musieli zrezygnować. A tak naprawdę Pan Bóg niczego nie zabiera, a daje o wiele, wiele więcej. I siostra jest dzisiaj chyba najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi.
Tak, zgadzam się, przyznaję tu księdze rację. To właśnie tak jest, że przed tym jeszcze, jak rozważałam drogę życiową, też szukałam takie szczęście może gdzie indziej. No ale to niby wszystko miałam, bo miałam szkoły, miałam nawet swój własny samochód i niby wszystko, nic mi nie brakowało, a jednak nie było właśnie takiego szczęścia, takiego pokoju w sercu. I to właśnie, jak już kroczyłam na tą drogę, mimo różnych trudności i doświadczeń, właśnie tylko Pan Jezus dał mnie to prawdziwe szczęście, ten pokój, tą radość.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem była siostra Walentyna ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Bardzo serdecznie dziękuję Matce Generalnej z Warszawy. Dziękuję także siostrze prowincjalnej, która przybyła do nas z Poznania. Bóg zapłać za rozmowę.
Ja też dziękuję z całego serca i dzielę tą radość, którą tutaj przeżywaliśmy we wspólnocie parafii w Mikstacie. I chciałabym tej radości życzyć wszystkim słuchaczom. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim nam.